bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w ten środowy wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ksiądz Andrzej Lubowicki, tak jak było dzisiaj zapowiadane, w ciągu dnia spotykamy się w ramach tej audycji Czarno na Białym, aby w kontekście tych wydarzeń, które miały miejsce w minioną sobotę i w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się w naszej świadomości, w naszej ojczyźnie, żeby porozmawiać. Bo przecież dialog nas przybliża, poprzez dialog odkrywamy prawdę, poprzez dialog właściwie prowadzony. Dlatego też dzisiaj zgromadziliśmy się tutaj w studio Katolickiego Radia Podlasie. Mamy pośród nas wyśmienitych gości. Cieszę się, że mogę gościć tutaj pana dyrektora Marcina Celińskiego, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Sokowie Podlaskim wraz z żoną Agatą. Witam bardzo serdecznie.
Dobry wieczór. Dobry
wieczór. Dobrze.
Witam bardzo serdecznie Monikę Czarnecką, zastępcę prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.
Szczęść Boże, witam.
I Rafała Siwka, przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Szczęść Boże.
Z pewnością był taki moment w sobotę, w niedzielę i myślę, że on nadal trwa, że w kontekście tych wydarzeń, których byliśmy świadkami, których jesteśmy świadkami, trudno jest mówić o pewnych sprawach, ale z pewnością nie sposób jest tego wszystkiego chować we wnętrzu. Chcemy w ten dzisiejszy wieczór porozmawiać na temat Bóg, honor, ojczyzna, testament ofiar w Smoleńsku. Ta dzisiejsza audycja ma charakter otwarty, tak jak wszystkie audycje Czarno na Białym, dlatego też zapraszam wszystkich radiosłuchaczy i was wszystkich bardzo serdecznie witam tutaj na antenie. Na samym początku podam numery kontaktowe, później jeszcze przypomnę, ale wszyscy, którzy nas teraz słuchają, niech wezmą kartki, zapiszą, abyśmy mogli też, czy poprzez SMS, czy poprzez gadu-gadu, czy i to najlepiej na żywo na antenie, byśmy mogli też gościć wszystkich, którzy będą chcieli się w tym kontekście tego tematu, który podejmujemy dzisiaj, wypowiadać. Numer SMS-owy to jest 509-056-590, numer gadu-gadu 308-6701, powtarzam 308-6701 oraz numer telefonu do studia 025-644-65-55, 025-644-65-55. A my, wracając do tematu, spróbujmy powiedzieć w kontekście tych wydarzeń, które miały miejsce, co tak naprawdę się wydarzyło, co czujemy, bo z pewnością każdy z nas przeżywa to na swój sposób.
No i to jest to pytanie, na które bardzo trudno odpowiedzieć, bo to wszystko, co się wydarzyło, myślę, że nie trzeba mówić, co się wydarzyło, ale co czujemy, to wszystko jest ciągle tak świeże, tak żywe w sercu każdego z nas, że trudno to wyrazić słowami. Sądzę też jednak, przy takiej próbie określenia tego, co czujemy, że powiem o tym, co czuje większość Polaków, że są to uczucia, odczucia, które mieszają się tak ze sobą, bo z jednej strony czuję żal, smutek, takie przygnębienie, bo to jest rzecz naturalna, że kiedy tracimy bliskich, a te osoby, choć nie należały do mojej, do naszych rodzin, to sądzę, że tak jak i mi, to każdemu z nas są niezmiernie bliskie. A więc jest smutek, jest żal, jest przygnębienie po stracie. Ale z drugiej strony ten smutek we mnie przynajmniej miesza się z dumą. I to naprawdę nieskrywaną, szczerą dumą. Z polskości, z tego, że jestem Polakiem, z tego, że miałem takiego prezydenta, że na szczytach mojego państwa są tacy ludzie właśnie. I trzecie z uczuć, które przebija się przez te dwa poprzednie i miesza się z nimi, to jest we mnie też nadzieja. Taka nadzieja, która z każdym dniem kolejnym od tej soboty następującym ma taki chyba coraz bardziej dominujący wyraz. Nadzieja, że to wszystko, co się wydarzyło tam w Smoleńsku, zarówno to, co było tam 70 lat temu, ta tragedia, która wydarzyła się tam 70 lat temu, jak i ta, która miała miejsce dni temu kilka, że nie pójdzie na marne. Że to nie będzie tylko chwilowy symbol, chwilowe zatrzymanie i chwilowe też uczucie, nawet najpiękniejsze, tylko przerodzi się to w coś, co będzie trwało nadal. Tyle jest we mnie, ale myślę, że są to uczucia bardzo podobne w większości Polaków.
Panie Gato.
W zasadzie od samego początku, kiedy w sobotę mieliśmy od rana możliwość oglądać te wszystkie wydarzenia tak na świeżo i w zasadzie wszyscy do dnia dzisiejszego jeszcze mamy takie poczucie, że jest to wydarzenie tak nierzeczywiste, tak trudne do określenia, tak naprawdę też no na pewno wnoszące bardzo dużo też takiego smutku, ale tak jak mąż myślę, że też bardzo dużo takiej nadziei też, że ta ofiara tych ludzi, tego, że zginęli, że też w takim miejscu i w takim dniu, że nie będzie zmarnowana, że my jako Polacy też będziemy mieli takie, też przed nami się ścieli takie zadanie, że dużo zostawili nam też i teraz takich myśli, które poniekąd jakieś są może niepozbierane, czy gdzieś tam ciężkie do określenia, ale że kiedy tak mamy taką możliwość gdzieś tam we wnętrzu każdy swojego domu czy swojego serca też myśleć o tym, to też myślimy, że ta śmierć też ma nas zmienić. Ma zmienić też nasze życie, nasze postępowanie, na ile my też przyjmiemy tą śmierć jako katechezę taką naszą, indywidualnie dla każdego, myślę, człowieka. Zawsze też w takich sytuacjach pojawia się pytanie, prawda, czy to musiało się wydarzyć, czy dlaczego to się wydarzyło, że tyle jest takich pytań, tyle niezrozumienia, ale też myślę, że coraz mniej, coraz bardziej cichną te pytania, a coraz mocniej chyba też jawi się nam też taka ufność w to, że jesteśmy i te plany Boże są tak mocno gdzieś tam w nas, w naszym życiu się pojawiają i naprawdę tutaj Pan Bóg nad wszystkimi czuwa i nad tą sytuacją i wie też co robi i wiedział też co robi.
No właśnie, z pewnością tak było, chociaż to trudno jest wielu osobom zrozumieć, ale mamy pierwszy telefon. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z województwa lubelskiego. Właściwie to bardzo często słucham Radia Podlasie.
Witam Panią bardzo serdecznie. Proszę się przedstawić.
Jadwiga z lubelskiego.
Witamy. Prosimy o głos.
Właśnie mówię, że bardzo często słucham Radia Podlasie. Są ciekawe audycje. Ale chciałam nawiązać do właśnie do tego całego zdarzenia, które się wydarzyło i że to jest może jakiś znak od Pana Boga, że może Polska się odrodzi, ale no nie wiem, tak jak w mojej miejscowości nie widzę, żeby sąsiedzi czy w ogóle ludzie wywieszali flagi państwowe, no to by był jakiś taki znak, że się jednoczymy z tymi rodzinami, którzy przeżywają tak wielką stratę, a jednocześnie to jest strata także dla każdego Polaka.
Myślę, że z pewnością flaga polska jest takim znakiem i w tych dniach ona pokazuje, że się razem jednoczymy, łączymy z tą ideą właśnie patriotyzmu, z tą ideą właśnie łączności z tym, co się wydarzyło w Smoleńsku. I myślę, że skoro widzimy, to powinniśmy też w jakiś sposób na to reagować. Powinniśmy też do innych mówić, że warto jest powiesić taką flagę.
Tak, no to szczęść Boże, bardzo dziękuję.
Dziękujemy za ten głos, dziękujemy za ten głos i pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie. Myślę, że to jest bardzo cenny. A my dalej wracamy do tego tematu. Myślę, że do flagi w trakcie audycji jeszcze nawiążemy. Dlatego, że no to jest konkretny gest, konkretny znak. Tak jak tutaj zostało też powiedziane i myślę, że w wielu mediach się przewija właśnie ta informacja, że to wydarzenie, chociaż jest bardzo bolesne, ale ono jest pewnym znakiem. Pan Bóg w historii narodu wybranego, gdyby się Pismo Święte, to praktycznie każda strona jest pewnym znakiem, który w historii narodu wybranego był dawany człowiekowi. I na podstawie tych znaków człowiek zawsze powraca do Pana Boga, o ile potrafi je odczytywać. Nie? Ale idźmy dalej. Mamy jeszcze tutaj dwie osoby, które też chciałbym zapytać o to, co czuły i co czują w tym momencie.
Ja myślę, że na początek przypomina mi się sobota, ten dzień, kiedy stała się ta cała tragedia i na początek były to takie jakby ludzkie odczucia i jak na początku jakaś taka nadzieja, że może to jest jednak nieprawda, że może media spekulują, że może jednak no nie wszyscy zginęli. To jakoś tak to do mnie nie docierało i też tego dnia nie mogłem jakby dojść szybko do telewizora, więc SMS-ami gdzieś tam się pytałem znajomych i jakby no cały czas było takie niedowierzanie i ten dzień był taki, no taki cały czas pod znakiem zapytania. I sądzę, że i jakby czuję też od tej soboty każdego dnia, że wstając rano cały czas się pytam, czy to jest prawda, czy na pewno to się wydarzyło. I tak samo tutaj zostało wspomniane, zadaję sobie to pytanie, czy to musiało tak być, dlaczego to jest, ale też jakby już odszukujemy w tym wszystkim jakieś tam odpowiedzi, że Pan Bóg tak tym życiem kieruje i musimy znaleźć w tym jakieś znaki, musimy w tym odnaleźć nadzieję, musimy w tym coś odczytać i wiedzieć, że to stało się dla czegoś, dla konkretnej rzeczy i że to może też było potrzebne i dla Polski, bo tak jak tu sobie powiedzieliśmy o zaginięciu tych pewnych znaków, prawda? Tutaj mi się też przytacza kwestia znaku krzyża, ale myślę, że sobie o tym jeszcze powiemy. Krzyża czy flagi polskich, tych znaków polskości. Mhm.
Monika?
Dla mnie osobiście ta tragedia, która miała miejsce 5 dni temu, jest naprawdę bardzo czymś smutnym, co mogło spotkać nas Polaków. Gdy wstałam rano w sobotę, dostałam SMS-a, włącz telewizor, zobacz, zginęło 96 osób w katastrofie lotniczej. Myślę sobie, kurczę, to jest coś...
Wtedy jeszcze więcej, była informacja tak. Spekulowana na początku 80, później 130 i
tak,
to tak...
Tak, dokładnie, jeszcze nie było wiadomo. Myślę sobie, no to nie jest możliwe, czy takie coś się zdarzy, naprawdę. Myślę, jejku, człowiek nigdy nie wie, co go spotka. Wstaje rano, nie wie, co się zdarzy i takie nasuwały mi się myśli, oglądając całą sobotę to wszystko, co tam się działo, jak to dochodziło, że po prostu człowiek nie wie, co go spotka. Każda chwila, każda minuta może być tą ostatnią i powinniśmy się zastanawiać nad tym, jak nasze życie prowadzimy, co robimy, żeby nigdy niczego nie żałować tak naprawdę i żeby po prostu godnie i dobrze przeżyć życie z Panem Bogiem.
No właśnie, mamy też głos SMS-owy. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Myślę, że te słowa są ostatnio bardzo często cytowane. Im więcej czasu mija od soboty, tym bardziej boli. Myślę, że też coś w tym jest. To jak koszmarny sen, z którego za nic nie mogę się obudzić. Czuję się, jakbym straciła pół rodziny. Już wiem, jak boli stracić ojca narodu. Cześć ich pamięci. Chwała bohaterom. Słuchaczka. No, bardzo konkretny SMS. Dziękujemy Pani bardzo serdecznie za te słowa. Ja też pozwolę sobie w kilku słowach właśnie powiedzieć. Kiedy w niedzielę sporo spędziłem czasu w samochodzie i jechałem, tak sobie przerzucałem różne rozgłośnie radiowe. Przeróżne, naprawdę przeróżne. Nie będę w tej chwili mówił, które. No to tak powiem, że w pewnym momencie nawet się ucieszyłem, że w końcu naród mówi jednym głosem. że tak, taka refleksja mi się nasunęła, że potrzeba było właśnie takiej ofiary, tylu ludzi, żeby naród zrozumiał pewną kwestię, że w perspektywie śmierci wszyscy są równi. Przecież tam zginęły osoby i wyznania prawosławnego, i katolickiego, i protestanckiego, i z prawej, i z lewej, i z centrum, i można powiedzieć osoby, które z racji na sprawowane funkcje były obojętne politycznie. No i w perspektywie właśnie tego wydarzenia wszyscy stali się w pewnym momencie równi. I też naród w pewnym momencie w stosunku do informacji, którą otrzymał, stał się też równy, zamilkł. Przestał mówić, przestał właśnie podejmować jakąkolwiek dyskusję, w której było osądzanie czy też pokazywanie słabości drugiego. Natomiast powstaje pytanie, jak to długo będzie trwało? No, może już nie trwa, bo się pojawiają różne spekulacje, różne głosy, różne komentarze. I to z jednej strony napawa pewnym takim niepokojem, że może nadal jest ten znak za mały, że nie potrafimy tego właściwie zrozumieć. Dlatego też stąd ten tytuł dzisiejszej audycji. Bóg, honor, ojczyzna. Testament ofiar w Smoleńsku. Przecież te osoby, które tam poleciały, one poleciały w określonym celu. Przewodził tej całej grupie prezydent Rzeczypospolitej, który miał określony cel. Ten cel realizował przez całe swoje życie. I dopiero teraz zaczęło się o tym mówić. Dopiero cały świat zaczyna odkrywać pewną prawdę o tym miejscu, o tym wydarzeniu. I też między innymi w tym przemówieniu, które zostało pokazane, czy to w gazetach, czy w internecie, które z pewnością jeszcze byłoby zmodyfikowane, bo wiemy wszyscy, że pan prezydent bardzo często spontanicznie i sam od siebie podejmował myśl. Tak samo homilia, która była przygotowana przez biskupa Tadeusza Płoskiego. Pozwolę sobie przytoczyć jeden fragment, właśnie w którym on pisze, powołując się na amerykańskiego prezydenta Jamesa Garfielda, który powiedział, że prawda cię wyzwoli, ale wpierw uczyni cię żałosnym. W kontekście, nawet już kiedyś tutaj w studio Radia Podlasie rozmawialiśmy o patriotyzmie. Wiele osób, które broniły ojczyzny, które dawały świadectwo postawom patriotycznym, było w naszym kraju wyśmiewanych. Łącznie z panem prezydentem. I możemy powiedzieć dzisiaj w tym kontekście, że te osoby najpierw stały się żałosnymi, ale dzisiaj są wyzwolone. I teraz jak my powinniśmy rozumieć właśnie te słowa dzisiaj? Bóg, honor, ojczyzna. Ale wróćmy do tego, po tej pieśni, którą myślę, że w wielu kościołach w ostatnią niedzielę słyszeliśmy. Boże, coś w Polskę.
czarno na białym.
Czarno na białym, ale trudno jest w tej całej sytuacji mówić w sposób radykalny, jak to określa tytuł tej audycji. Ale nie sposób jest, byśmy w tym wszystkim, co mówimy, nie nawiązali właśnie do tej prawdy, o której sobie tutaj powiedzieliśmy i do której nawiązaliśmy z homilii księdza biskupa Płoskiego. Przypomnę tylko dla tych wszystkich, którzy nas teraz słuchają, dołączyli się do słuchania, że tematem naszej audycji jest Bóg, honor, ojczyzna, testament ofiar w Smoleńsku. I można tutaj do nas zadzwonić, można wysłać SMS-a, można na gadu-gadu z nami porozmawiać, też wziąć udział w tej dyskusji. I przypomnę numery. Numer SMS-owy 509-056-590, numer gadu-gadu 308-67-01 i numer telefonu, i najbardziej oczekujemy tych, którzy na żywo włączą się w tą dyskusję, numer telefonu 025-644-65-55. Bóg, honor, ojczyzna. To są te słowa chyba, które ostatnio są bardzo często używane, do których też w jakiś sposób się nawiązuje, które też w pewien sposób da się zaobserwować, czy chociażby poprzez flagę wywieszaną, bądź nie, czy też poprzez tą dyskusję na temat odpowiednich godności, przyznania prezydentowi pochowania w odpowiednim miejscu. To myślę, że też w kontekście słowa honor możemy używać. No i właśnie ojczyzna, bo w tym wszystkim chyba ojczyzna jest ważna, bo my wszyscy jako obywatele mamy żyć w tej ojczyźnie. Ale w jaki sposób?
Ja tak chciałem jeszcze nawiązać do tego przygotowanego przez biskupa Płoskiego kazania, które miał wygłosić w katyńskim lesie. Nie wiem, czy ksiądz biskup świadomie w odniesieniu do głowy naszego państwa, czy też zupełnie przypadkiem użył tych słów byłego amerykańskiego prezydenta, które w odniesieniu do naszego prezydenta są, można powiedzieć, niemal profetyczne. Że to służenie prawdzie tak naprawdę najpierw niestety prowadzi do najczęściej do upokorzenia człowieka, do spotkania się z takimi przeciwnościami, które są niezmiernie ciężkie do przebrnięcia i sądzę, że każdy z nas dzisiaj wie, jak z jakimi przeciwnościami, takie nazwijmy delikatnie, spotykał się nasz prezydent. Ale sądzę też tak, że osoby, które wiedzą, co to znaczy służyć prawdzie i mają bardzo jasno skrystalizowany zbiór wartości, którym chcą służyć, to chętnie płacą taką cenę. I nie załamują się, bo wiedzą, że w ich służbie nie chodzi o to, aby być tylko oklaskiwanym, kochanym, pięknie pokazywanym na plakatach, lecz chodzi o coś zupełnie innego. I wiecie, tak myślę sobie, że w kontekście tej pięknej triady, o której tutaj mówimy, sformułowanej w zasadzie przez naszych przodków, Bóg, honor, ojczyzna, służenie tym wartościom, tej prawdzie, ci ludzie, na czele z prezydentem, mogą służyć tutaj nam za taki rzeczywisty wzór i myślę, że nie ma w tym żadnej przesady, bo moi drodzy, wyjaśniać, czym jest Bóg, chyba nie starczyłoby nam audycji. W zasadzie to człowiek od początku swego bytu się nad tym zastanawia, kim jest Bóg. Wiemy, czy czujemy bardziej może niż wiemy, niż potrafimy to wyrazić, czym jest ojczyzna. Dla każdego z nas na pewno, przynajmniej deklaratywnie, ważny jest honor, a szczególnie dla nas mężczyzn, chociaż kobiety również. Ale wiecie, dzisiaj w obliczu tej prawdy, której służył prezydent, zarówno tej prawdy historycznej, tej takiej, która na przykład dotyczyła naszej narodowej tragedii tam na wschodzie, ale też tej prawdy o dzisiejszej sytuacji Polski. Wiecie, myślę sobie, że to służenie ojczyźnie, czyli naszemu narodowi, tym ludziom, którzy zamieszkują tę akurat ziemię, w połączeniu z osobistym, ludzkim, męskim, także prezydenckim honorem i przedkładając jeszcze przed to wszystko służbę Bogu, to jest to, co doprowadziło tego człowieka, Lecha Kaczyńskiego, do takiej sytuacji, że w obliczu śmierci, wtedy, kiedy jego nam zabrakło, już nic tutaj się nie zmieni, to dzisiaj są tłumy na krakowskim przedmieściu. To dzisiaj w całej Polsce ludzie mówią, ja nie znałam prawdy, nie znałem prawdy o tym człowieku. Ja nie wiedziałam, kto jest naszym prezydentem. Dzisiaj się o tym dowiaduję. I kiedy już wiem, a więc znam prawdę, zobaczcie, z Zielonej Góry, ze Szczecina, z Przemyśla, z Suwałk, ludzie jadą do Warszawy. Wczoraj całe swoje popołudnie spędziłem na krakowskim przedmieściu, widząc kilka rzeczy, które szczególnie mnie ujęły. Rodziców z maleńkimi dziećmi. Oni przychodzą tam po to, żeby nauczyć tych dzieci prawdę.
Lekcja patriotyzmu, nie?
Najwspanialsza, jaka może być. Aczkolwiek w bardzo trudna. Tragicznej sytuacji, w tragicznym kontekście, niezmiernie trudna do przeżycia. Chwała tym rodzicom, że nie oszczędzają tego swoim dzieciom, że chcą wprowadzać właśnie w tę trudną sytuację i uczyć prawdy. Widząc te setki tych harcerzy, którzy jak mrówki między tymi wszystkimi ludźmi, między tymi zniczami, między tymi wieńcami. Ci ludzie służą prawdzie. I myślę, że nawet jeżeli nie potrafimy tego zwerbalizować, to podskórnie wszyscy czujemy. Czym jest prawda? I czym jest służenie prawdzie w kontekście tej triady, o której tutaj ksiądz mówił, czyli Bóg, honor, ojczyzna, coś, co dla nas Polaków jest jak powietrze. Jest jak rdzeń czy kręgosłup tego, czym jesteśmy.
No właśnie ksiądz biskup Płoski pisał w tym, znaczy napisał w tym niewygłoszonym kazaniu, co można zrobić z prawdą w świecie pełnym kłamstwa. Że człowiek w tym świecie pełnym kłamstwa nie chce słuchać o prawdzie. Bo żeby chciał słuchać prawdy, to musi chcieć słuchać Pana Boga. A człowiek bardzo często woli słuchać innych ludzi, aniżeli Pana Boga. Dlatego, że inni ludzie są bardzo często tacy sami jak on. Czyli mają skłonność do tego, żeby pewną prawdę zaciemniać. A tylko człowiek właśnie w obliczu krzyża, w obliczu cierpienia, wtedy kiedy uklęknie, zacznie się modlić, wtedy ma taką naturalną dyspozycję do tego, żeby właśnie dążyć do prawdy. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna bardziej patrzeć tak po swojemu, po ludzku, zaczyna kombinować, żeby no, ta prawda gdzieś go w jakiś sposób nie upokorzyła, żeby nie obnażyła, no to wtedy zaczyna się pewna tragedia człowieka. Myślę, że tutaj trudno jest nam tak jednoznacznie i do końca powiedzieć, jak to wszystko mogło wyglądać, ale myślę, że nadal będziemy świadkami odkrywania prawdy, dążenia do odkrywania prawdy. Z pewnością to wydarzenie w kontekście wydarzenia z 1940 roku, ofiar Katynia, spowodowało, że dzisiaj świat o tej prawdzie usłyszał. I może bardziej się nauczyliśmy tego słuchania o prawdzie również o nas samych. Bo bardzo często prawda o nas samych jest również bolesna. Dzisiaj myślę, że i dziennikarze słyszą prawdę o sobie. Myślę, że i w wielu przypadkach ludzie polityki słyszą prawdę o sobie. My jako Polacy słyszymy prawdę o sobie. No bo to, że no myślę, że nam w wielu przypadkach jest wstyd, że nie wywieszamy flagi, że wstydzimy się krzyża. No, nie mówię tego o sobie, nie mówię tego jako Polak, nie? No bo myślę, że to są pewnego rodzaju grzechy narodu, nie? No ale na przykład na jednej ze stacji ostatnio, jak widzę znak krzyża jako znak żałoby narodowej, no to pokazuje, że no, coś się może zmienia w naszym narodzie.
Znaczy jest to takie też przykre, też dla mnie tak osobiście, że w zasadzie może nie mówiliśmy źle też często. My jako ja, jako osoba gdzieś tam prywatna, może nie mówiłam źle o prezydencie, może nie wyrażam głośno jakichś swoich opinii, może nawet nie miałam myśli takich. Natomiast jest mi wstyd, że nigdy nie potrafiłam w zasadzie, albo bardzo w niewielkim stopniu też, mówić głośno o tym, kim jest nasz pan prezydent, kim jest jego żona, że tak naprawdę z bólem oglądam teraz te fotografie, których nigdy nie widziałam i trochę mam żal też, że nigdy w mediach nie widziałam tak pięknych zdjęć naszej pary prezydenckiej, wnoszących rzeczywiście tyle takiego dobra nawet w tych fotografiach.
Uśmiechy, ciepło,
uśmiechu,
rodzina.
Ciepła, takiej rodziny, takiej prawdziwości, bez jakiejkolwiek sztuczności, że pojawiają się też różnego rodzaju filmy, urywki z życia, z normalnego takiego funkcjonowania, że pojawiają się też ludzie, którzy mówią tyle dobrego, sąsiedzi, postronni ludzie i tak naprawdę okazuje się, że nas jest tak dużo osób, które myślą tak samo, a może tak czasem mało było też w nas odwagi przeciwstawienia się czy tym medialnym napaściom różnym, czy takim sytuacjom, które gdzieś tam oczerniały prezydenta, jego jakieś działania.
Wiecie, ja myślę, że, jeśli jeszcze mogę, w kwestii prawdy, to jest takie bardzo naturalne, że bardzo często boimy się prawdy, bo prawda, jak już ksiądz tutaj wspomniał, odziera nas z masek. Prawda pokazuje nas nagimi, takimi, jacy jesteśmy. A to czasem bardzo boli. Dlaczego świat nie chciał słuchać o Katyniu? Dlaczego Zachód nie chciał słuchać o Katyniu? Dlatego, że my w 40 roku, w 39, 40 roku i całym wojnie byśmy zostawieni sami sobie. A więc przyjmując prawdę o Katyniu, trzeba byłoby przyjąć to, że zostawiliśmy tych Polaków. Zatem nie chcemy słuchać historii Polaków. Bardzo często nie przyjmujemy prawdę o samych sobie, bo ona jest wyrzutem, bo ona rzeczywiście pokazuje to, jakim jesteśmy, a to czasem boli, to jest nieprzyjemne.
A teraz możemy też dalej tak sobie spekulować, nie? Może to, co powiem, będzie takie, jako pewne, może nie tyle wróżenie, ale co przepowiadanie, co by było, gdyby. Nie? No możemy powiedzieć sobie taką rzecz. Co by było, gdyby to wydarzenie tegoroczne, 70. rocznica, nie było tak przygotowywane? No w ogóle by o tym nikt nie słyszał, nikt by tej prawdy nie dochodził. Z pewnością nie byłoby tej katastrofy, ale też cały świat nie usłyszałby o tym. I mało tego, gdyby nawet się odbyła ta uroczystość, a nie wydarzyłby się ten incydent, ten wypadek, ta tragedia, to też nie byłoby to słyszalne. I dzisiaj byśmy tak nie rozpatrywali jako Polacy przemówienia prezydenta. Nie rozpatrywalibyśmy całej jego postawy.
Może nigdy byśmy go nie przeczytali.
Dokładnie. To kazanie biskupa Płoskiego, prawie większość mediów dzisiaj cytuje, nawiązuje. I myślę, że wielokrotnie będziemy do niego wracać. Bo to jest ten testament, który nam te osoby, te ofiary pozostawiły. Jako to zadanie do tego, żebyśmy wobec tego, co do tej pory robiliśmy, nie pozostawali obojętni, ale żebyśmy w kontekście dochodzenia do prawdy właśnie sami się bardziej zaangażowali.
Ja sądzę, że odpowiadając na to pytanie, co by było, gdyby się to nie zdarzyło, wchodzimy w taki trochę punkt widzenia Pana Boga, czyli mówimy to poprzez pryzmat wiary. My wiemy, że Pan Bóg wie, dlaczego dzieją się takie rzeczy. Chociaż nie wszystkie rzeczy dzieją się na ziemi za sprawą Pana Boga, to też tak nie upraszczajmy. Ale możemy zadać pytanie, a co by było z ludzkością, gdyby nie II wojna światowa? Co by było, gdyby nie pierwsza i te tysiące innych wojen? No, można powiedzieć, tyle istnień ludzkich by nadal żyło. Nie byłoby tyle cierpienia, tylu łez. Ale z drugiej strony można popatrzeć na to tak. Ci ludzie, którzy zginęli, oni są już w tym lepszym świecie. Oni są przytuleni przez Boga. To my, to wszystko, to całe cierpienie, to wszystko, co zostaje po tych sytuacjach trudnych, jest dla nas. A więc tak naprawdę wchodzimy w sedno naszej wiary. To cierpienie oczyszcza i jeszcze cierpienie czyni z nas prawdziwych ludzi. Zobaczcie, w sytuacji odejścia Ojca Świętego 5 lat temu. To tam, w takich sytuacjach okazało się, kim jesteśmy my też Polacy. W sytuacji cierpienia. Dzisiaj pokazujemy sami sobie i cały świat to widzi. Jak zachowujemy my się jako Polacy w obliczu cierpienia po stracie głowy państwa, jego małżonki i tylu tak ważnych ludzi. A więc to cierpienie ma sens. To jest ta prawda też. Tylko to jest ta prawda, którą trzeba, którą można zrozumieć tylko poprzez pryzmat wiary. Bo to jest punkt widzenia Pana Boga, a nie nasz ludzki. Bo nasz ludzki to jest dążenie do przyjemności. Do
wyzbycia się wszelkiego. Właśnie, ja bym tutaj myślę, że to też nieprzypadkowo się dzieje, że i tamto wydarzenie sprzed 5 lat, i to ostatnie, miało miejsce w podobnym czasie.
No, liturgicznie to jest ten sam dzień.
Dosłownie, liturgicznie to jest ten sam dzień. Sobota, czyli Wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Kiedy jeszcze dosłownie niespełna pół wieku temu przez siostrę Faustynę świat usłyszał o orędziu, które Pan Bóg kieruje poprzez miłosierdzie. I myślę, że dzisiaj w sposób szczególny ludzkości potrzeba jest, aby właśnie tutaj tajemnicą Miłosierdzia Bożego się kierowała, aby człowiek człowiekowi potrafił wybaczać. Bo któż z nas nie jest słaby? Któż nie jest bez grzechu? Każdy. Natomiast myślę, że jest problem z przebaczaniem. Z przebaczaniem oczywiście rozsądnym, roztropnym, takim, gdzie człowiek chce dążyć do prawdy. I myślę, że tutaj też samo przemówienie pana prezydenta pokazuje, że chce dojść do prawdy, ale chce również, żeby nasz kraj wybaczył Rosji. I tutaj mamy też w tym kontekście SMS-a otrzymaliśmy. To okrutne, ale myślę, że Katyń 1940 musiał poróżnić nas z Rosją, żeby Katyń 2010 nas pogodził. I ja wierzę, mimo różnych komentarzy, że przytulenie Tuska przez Putina było szczere i że teraz znowu Polska i Rosja staną się siostrami, myślę, że nie będziemy wchodzić tutaj w ocenę, czy to było szczere, czy nieszczere, bo to nie o to chodzi. Natomiast dobrze, że takie myśli się pojawiają. Że jest tendencja do tego, by sobie przebaczać, by się pojednać, by być razem, by to było wspólne. No ale też myślę, że z pewnością pojawią się w najbliższym czasie, już się pojawiają, chociażby wczorajsza dyskusja wieczorem, która też w jakiś sposób bardzo mocno też przez media podkręcana. Ale jeszcze zanim ten temat podejmę, to przytoczę wypowiedź pewnej młodej osoby, która pisze do nas: Szczęść Boże, nazywam się Martyna i mam 17 lat. Mimo, że jestem dość młodą osobą, mocno przeżyłam tragedię, która spotkała nasz kraj. Jej wymowa jest przerażająca. Zarówno miejsce, jak i okoliczności przeprawiają o dreszcze. Szczerze współczuję wszystkim rodzinom, lecz chciałabym zwrócić uwagę na obsługę samolotu, która odchodzi w cień w obliczu postaci prezydenta oraz wielu znakomitych, znanych osób. Żałuję, że tak rzadko się o nich mówi, a przecież w obliczu Boga wszyscy są równi. Bóg, adresat wielu modlitw płynących wzmożoną siłą od soboty. Honor, wywieszenie flagi, minuta ciszy. Wszystko, co manifestuje naszą solidarność z rodzinami zmarłych. Ojczyzna, kraj skrepiony tak wielką ilością krwi, z tak dramatyczną przeszłością. Pozdrawiam księdza Andrzeja Rafała Siwka, Monikę Czernecką oraz szanownych gości. Dziękuję Wam i wielu z nas pogodzi się z tą stratą. Dziękuję. Również się pozdrawiamy, Martyno. Myślę, że właśnie w tym kontekście tego honoru, wywieszenia flagi, w kontekście uszanowania osób, z pewnością każda z tych osób, które tam leciały, zasługuje na odpowiedni szacunek, honor. I myślę, że tutaj zawsze w pierwszym kontekście mają prawo do tego, żeby te osoby uhonorować najbliższa rodzina. Z pewnością, nie? I myślę, że tutaj wchodzenie w jakiekolwiek dyskusje, czy tak się powinno zdarzyć, czy inaczej, czy w tym miejscu powinien być prezydent pochowany, czy w innym, wydaje się być kompletnie nie na miejscu. Dlatego, że no jeśli umiera, miałem taką sytuację, umarł mi tata, to ja nie chodziłem, nie pytałem całej wioski, gdzie ja mam go pochować. Tylko szedłem do księdza i to ustalałem. I myślę, że taka sama sytuacja miała miejsce. I kompletnie wydaje mi się nie na miejscu dyskutowanie. No i wydaje mi się, że jest z pewnością to grzechem przeciwko honorowi w ogóle. Że no nawet tutaj trudno dyskutować o honorze.
Myślę, że na pewno nie wolno się tym załamywać. bo zawsze znajdą się ci, którym coś nie będzie pasowało. Pamiętamy z historii sytuację pochowania na Wawelu Józefa Piłsudskiego, ile wzbudziło to w całym narodzie emocji i kłótni i tak dalej. No historia się powtarza. Dziwi tylko czasem to, że ktoś sobie uzurpuje prawo do decydowania, że na Wawelu nie pozwalamy, na Wawelu to nie zasługuje, na Wawelu to nie. Wiecie, ja tak nawet sobie myślę, dzisiaj tak rozmawiałem z Agatą o tym, że wiecie, ja jestem z Sokowa Podlaskiego, tu się urodziłem, tu mieszkam, ale mam takie może za duże mniemanie o sobie, ale czuję się tak samo właścicielem, spadkobiercą tradycji Wawelu, jak rodowici mieszkańcy Krakowa. Uważam, że jako Polak takie same mam prawo do decydowania, kto będzie pochowany na Wawelu, jak i mieszkańcy Krakowa, jak i ci wszyscy, którzy dzisiaj krzyczą nie, 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 nie. Chylę głowę przed tą decyzją. Uważam, że jest naprawdę bardzo trafiona, bo kto jak nie prezydent urzędujący, który w takiej sytuacji, będąc na służbie, i to jeszcze służbie, prawdzie narodowej, ginie, to gdzie godniejsze miejsce, jak nie na Wawelu? Ale to takie moje prywatne zdanie, natomiast rzeczywiście nie ma sensu nad tym dyskutować.
Tak jest. Pójdźmy dalej, bo mamy ważną rzecz. Ktoś nam dalej pisze, z nami uczestniczy systematycznie w dyskusji poprzez SMS-y. Dziękuję bardzo. Ktoś pisze tak, spróbujmy na to odpowiedzieć. Nie zgadzam się z tym, że cierpienie oczyszcza i pomaga. Widzieliście Martę Kaczyńską przy trumnach rodziców. Co ta biedna dziewczyna zrobiła, że Bóg zabrał jej oboje rodziców w jednym momencie? Serca pęka na myśl, co ona teraz musi czuć. Jakie to oczyszczenie i pomoc?
Mogę znowu? Tutaj trzeba mieć pewne zrozumienie. Oczyszczenie nie przychodzi od razu. Na początku rzeczywiście jest cierpienie, które no widać z tego tylko i wyłącznie ból. Ta prawda przychodząca z cierpienia, jestem o tym święcie przekonany, przychodzi z czasem i ona przyjdzie, wcześniej czy później przyjdzie. Każdemu z nas serce się kraje na widok córki i całej rodziny, czy rodzin tych wszystkich zmarłych, patrząc na to ich cierpienie, na ich łzy, ale tak jak powiedziałem, trzeba mieć spojrzenie trochę inne niż to takie ludzkie, nawet jeżeli ono jest no jak najbardziej prawdziwe, płynące z głębi serca. Trzeba mieć też spojrzenie poprzez pryzmat wiary. Cierpienie rzeczywiście oczyszcza. Tylko, że to przychodzi z czasem, kiedy ten zewnętrzny ból cielesny minie. Wtedy przychodzi prawda. I rzeczywiście okazuje się, że cierpienie ma moc naprawdę oczyszczającą. My przez cierpienie Jezusa Chrystusa zostaliśmy zbawieni. Popatrzmy na Hioba. Popatrzmy na cierpienie Abrahama, który miał zabić własnego syna. Popatrzmy na cierpienie Mojżesza. Popatrzmy na cierpienie tych wszystkich figur biblijnych. Ale popatrzmy też na cierpienie naszego narodu. Gdzie się okazywał heroizm Polaków, jak nie w cierpieniu powstań, jak nie w cierpieniu
Katynia
wojen.
Katynia.
Gdzie się ten prawdziwy patriotyzm, jak nie w cierpieniu, na przykład jak Rafał mówisz, Katynia?
Z pewnością po ludzku patrząc dzisiaj na te wydarzenia, to każda osoba reaguje typowo po ludzku. Biorą górę emocje. I w wielu przypadkach dzisiaj nawet te emocje w narodzie biorą górę. No bo ten dzisiejszy naród nasz jest też emocjonalnie rozchwiany po tym wszystkim, co się wydarzyło. I naprawdę trzeba wielkiej mądrości dzisiaj. I od rządzących będzie bardzo dużo zależało, od ich postawy, od roztropności, w jakim kierunku naród nasz pójdzie dzisiaj dalej. Dobrze się dzieje, uważam, że dobrze się dzieje naprawdę, że jest tyle modlitw. Bo tak naprawdę w tej perspektywie i rządzący, i ci, i dyrektorzy, i wszyscy, którzy są na takim czy na innym poziomie życia społecznego, idą do kościoła i się modlą. Wszyscy są razem. I to jest pewien kierunek. To jest pewien kierunek, żeby naród pewne rzeczy zrozumiał. I też przed Panem Bogiem. O tym też mówi właśnie w sposób szczególny ksiądz biskup Płoski. Czy nie jest tak, że wciąż wolimy bardziej słuchać ludzi niż Boga? A musimy umieć praktycznie postępować w kwestii wyborów autorytetów. To nie jest tak, że idziemy do kościoła i tylko ręce składamy i się modlimy. I tylko wtedy, kiedy nam jest źle, to mówimy: Panie Boże, pomóż. Dlaczego, Panie Boże, zesłałeś to cierpienie? Dlaczego? Ale to jest praktyczna nauka. To jest właśnie poszukiwanie dalszych rozwiązań, dalszej drogi, dalszych też autorytetów. Słuchać Boga bardziej oznacza słuchać Go bardziej niż własnego zdrowego rozsądku. To jest trudne, to jest niesamowite. Ale właśnie czy pierwsi apostołowie, święty Piotr, święty Paweł, wtedy, kiedy słuchali własnego rozsądku, to nawet byli w przypadku świętego Pawła, był prześladowcą chrześcijan. Ale w momencie, kiedy zaczął słuchać Pana Boga, stał się wielkim orędownikiem i głosicielem dobrej nowiny, Ewangelii. I myślę, że w wielu przypadkach dzisiaj rządzący też byli dla siebie prześladowcami. I to byliśmy wszyscy tego świadkami, że jeden drugiego prześladował. Nie, ale co teraz dalej zrobić?
Trzeba ich zwalić z konia, jak Szawła, żeby oślep na chwilę i może dopiero wtedy trochę się zmieni. To jest kwestia tego cierpienia.
Bo myślę, że ten wypadek też trudno mówić, bo w tym momencie tylko i wyłącznie na to wszystko zrzucać. Ale to jest swoistego rodzaju rzucenie Polski z konia.
Dokładnie.
To jest, mi się też nasuwa taka myśl, to jest przede wszystkim też dla młodych ludzi potężna lekcja historii i wiary. Bo tak naprawdę spójrzmy, że to nasi rodzice, często dziadkowie, pamiętają czasy II wojny światowej, a jeszcze wcześniej I wojny światowej. To były potężne lekcje historii, gdzie umierali prezydenci, gdzie umierali rządzący, gdzie były to potężne wojny, a jakby dla tego młodego pokolenia, które jakby w kartach swojej historii może zapisać dwa duże takie wydarzenia, czyli przełom 89 roku i Jana Pawła II i śmierć, to jest kolejne potężne historyczne wydarzenie.
89 rok był, można powiedzieć, przy stole, przy dyskusji, gdzie
tak,
w ogóle...
A takiego wymiaru tak naprawdę młodzi ludzie jakby tego pokolenia nie doświadczyli i to jest pewna taka lekcja historii, o czym się też mówi, że często młodzi ludzie nie znają tej historii II wojny światowej, że często się nie pytają, a jakby to jest taka bardzo duża lekcja historii. A z drugiej strony właśnie nasuwa mi się też ta lekcja wiary. Tutaj jak ksiądz wspomniał o kwestii ilości tej modlitwy i zauważmy, że jeszcze niedawno mieliśmy potężną dyskusję na temat krzyża, który ograniczał, który przeszkadzał, który sami chcieliśmy, gdzie było mówione, że żeby zdjąć go ze ściany. A dzisiaj w jednej z największych telewizji komercyjnych widzimy krzyż, który jest umiejscowiony, gdzie widzą go miliony Polaków. Więc ja zadaję pytanie, czy dzisiaj krzyż tych osób nie ogranicza? Czy teraz już nie ma tego problemu? Przecież te największe te telewizje, one buntowały ten problem. A teraz nie mamy tego problemu. Jakby jest to potężna lekcja wiary i to wiary dla młodych ludzi. I pokazuje, jak silny jest krzyż i w jakim kierunku młodzi ludzie powinni iść.
I to jest, wrócę znowu do tego, to do czego nas doprowadza cierpienie, do tej mądrości. Że możemy sobie wiele krzyczeć, możemy być przeciwko, możemy ze sztandarami iść na barykady i o coś tam walczyć. Kiedy przyjdzie cierpienie, wracamy do tego, co jest najważniejsze. W tym kontekście, co mówisz, wracamy do krzyża. I ta stacja, wszyscy wiemy, o kogo chodzi, ale to jest piękne. To jest piękne, że nawet ludzie, którzy no gdzieś tam się pogubili, prawdziwie czy nie, chcę wiedzieć prawdziwie, wracają do tego, co rzeczywiście jest gdzieś... Bo to jest w rdzeniu naszym.
Trzeba stanąć w prawdzie też, przed samym sobą, że rzeczywiście tak, może miałem inne zdanie, może się nie zgadzałem, może potrafiłem krytykować, a dzisiaj widzę to z innej perspektywy. I też ufam, że jest to z taką szczerością mówione i myślę, że każdy by chciał i każdy by chciał widzieć, bo myślę, że też wielu z nas widziało polityków podczas tych dni wśród takich rozmów, gdzie tak naprawdę nikt nie widział ich w takiej sytuacji i oni byli chyba, tak niektórzy tak sobie myślę, tak naprawdę pierwszy raz prawdziwi w tej telewizji, na łamach właśnie czy radia.
Mi się tu jeszcze nasuwa jeszcze jedna myśl. Taka, że myślę, że dokładnie wiemy, że po śmierci Jana Pawła II praktycznie 4-3 lata mieliśmy spokój. Nie było żadnej dyskusji na temat właśnie aborcji, eutanazji, in vitro. Nikt tych tematów nie podejmował. Naród był silny. W momencie teraz ostatnio się tematy na nowo pojawiły. Zaczęły być wzmożone dyskusje. I myślę, że dużo w słowach, bo jeszcze w czynach może takich rzeczy nie było, chociaż też są, ale w słowach dużo padło grzechów przeciwko życiu. Naprawdę dużo padło grzechów przeciwko życiu. I teraz dzieje się to na naszych oczach, że Pan Bóg pokazuje nam, słuchaj człowieku, ty masz o własne życie troszczyć się, dbać o każde życie, o każde życie, o życie osób nienarodzonych, o życie własne, o godność własną, bo tylko właśnie ta droga może prowadzić człowieka do zbawienia, bo przychodzi taki moment jak chociażby ten i no, ci ludzie nawet nie wiedzieli, a są tacy, którzy mieli lecieć tym samolotem i nie polecieli i dzisiaj no, zastanawiają się, przecież mają pewien syndrom takiego, można powiedzieć, dlaczego to oni nie zginęli, a inni na ich miejsce, bo są takie osoby.
I też pokazuje nam, jak życie jest kruche.
Dokładnie.
Tak, i jest to też takie myślenie o śmierci, o tym, prawda, że jednak ta śmierć dotyka każdego. Czy jest się prezydentem, czy jest się zwykłym człowiekiem, czy jest się pilotem.
To tak jak ktoś powiedział, że tak. Takie osoby się znalazły w samolocie, z każdej warstwy.
Że niektórzy w zasadzie odsuwają od siebie tą myśl o śmierci, tak nerwowo i w zasadzie codziennie. I może to też dla nas takie doświadczenie, że śmierć dotyka każdego człowieka.
Jeszcze przeczytam dwie wypowiedzi i posłuchamy muzyki. Szczęść Boże, jestem młodym człowiekiem i mam nadzieję, że tragedia, jaka się wydarzyła, będzie przełomem w dziejach Polski i nasza przyszłość dzięki temu zmieni się na lepsze. Że władze Polski i władze innych państw odbiorą to wydarzenie nie tylko jako tragedię, ale jako głos Boga, wołującego właśnie do nich o mądre sprawowanie władzy i o liczenie się z jego zamiarami i z ludźmi, których losy są w ich rękach. Pozdrawiam wszystkich w studio i wszystkich słuchaczy. Kamil, Kamilu, również Ciebie pozdrawiamy. Osoba jeszcze jedna pisze SMS-a. Jestem wierzącą osobą, ale od soboty wręcz kłócę się z Bogiem i krzyczę. Nie wolno Ci było tego zrobić. Kocham Boga tak jak potrafię, ale nie umiem i nie mogę Go zrozumieć. To, co się stało, było niesprawiedliwe. Nie mogę zrozumieć, dlaczego On temu nie zapobiegł. Dlaczego? No właśnie, Pana Boga nie da się zrozumieć. Krzyża nie da się zrozumieć. Cierpienia nie da się zrozumieć. Właśnie trzeba to przejąć.
dziecka, od płaczu matki, od krwi przelanej. Zachowaj nas, Panie, Ojczyzno, co się z Tobą stało? Czy chcesz, aby bolało? Polsko, czy już zapomniałaś? Polsko, kiedy płakałaś?
Czarno na białym.
Bóg, honor, ojczyzna. Wracamy do tematu. Testament ofiar w Smoleńsku. I tak możemy chyba sobie powiedzieć, że te wszystkie trzy słowa Bóg, honor, ojczyzna miały miejsce i były zrealizowane w sposób, myślę, że kapitalny przez te osoby, które można powiedzieć już nie są między nami. I szkoda, bo pewnie moglibyśmy się jeszcze więcej od nich nauczyć.
A ja bym powiedział trochę inaczej, że są między nami, bo być może jeszcze bardziej obecne niż wcześniej, bo zobaczcie, czy wcześniej spędzaliśmy tyle czasu na rozmowie o prezydencie, o tych wszystkich ludziach, o tym, co powiedzieli, co przygotowali, co mieli powiedzieć. Myślę, że są obecni i być może o wiele silniej niż wcześniej, ale chcę powiedzieć o tym haśle, o tej triadzie, której... wokół której się zebraliśmy. Rzeczywiście jest tak, że to hasło takie na sztandarach wypisane przez pokolenia traktowaliśmy, a szczególnie w takim codziennym życiu traktujemy, no właśnie, jako hasło na sztandarach. I niech ono sobie tam wisi.
Takie osłuchane, prawda?
Tak, a trochę przykurzone, trochę takie niepasujące do naszego codziennego życia, tych wszystkich naszych zabiegań. I takie sytuacje nas zatrzymują. I myślę, że ten przykład tych wszystkich ludzi, zarówno tych rodzin katyńskich, które tam czekały na ten przylot, tej setki ludzi, i tych wszystkich, którzy lecieli tam na tę uroczystość, przykład tych ludzi pokazuje, że no nie może to być hasłem sztandarowym. Nie możemy sobie pozwolić na to, że zawiesimy to gdzieś w gablocie, to hasło, i niech ono sobie tam będzie, bo okazuje się, że dla nas jest to rzecz no, tak istotna, że bez tego tak naprawdę no, kim my jesteśmy. Ale to się okazuje. Posłuchajmy tych ludzi, którzy, co mówią na krakowskim przedmieściu. Co mówią dzisiaj w domach. Co mówią w szkole. Ja wiem, o czym rozmawiamy w szkole. Moja żona też jest nauczycielem i o tym rozmawiamy.
Lekcja historii.
Dzisiaj... My, nauczyciele, rozmawiamy o tym między sobą o wiele częściej niż kiedykolwiek indziej. Bóg, honor i ojczyzna, służenie prawdzie narodowi, drugiemu człowiekowi w połączeniu z honorem człowieka i oczywiście w nadczelnej naszej służbie, czyli służbie Panu Bogu. My chcemy tym żyć tak naprawdę. Na co dzień odrzucamy, ale w takich sytuacjach okazuje się, myślę, żebyśmy zapytali każdego zwykłego Polaka, każdy by powiedział, tak, ja chcę żyć tą triadą tak na co dzień, mimo że to jest trudne.
No właśnie, służyć Bogu i ojczyźnie, to jest zawołanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. No, powiedzcie mi, jak byście widzieli właśnie tą przyszłość, jeśli chodzi o młodzież, właśnie w kontekście realizacji tych słów Bóg, honor, ojczyzna, żeby one nie stały gdzieś na półce zakurzone, żeby one nie były tylko na sztandarach, ale żeby młodzież chciała te sztandary nosić, żeby chciała sobie te słowa nie tylko wpinać w klapę, ale i głęboko w serce, żeby chciała tym żyć, żeby chciała o tym mówić. Przecież dzisiaj nawet tak samo ich harcerstwo tymi wartościami się kieruje. Wielu osób mówi, że kiedyś to było harcerstwo, dzisiaj no już jest problem z tym harcersem, bo niewielu jest chętnych do tego, żeby się...
To zapraszam ich na krakowskie przedmieście, niech zobaczą, no gdzie właśnie jest harcerstwo.
No właśnie. No, ale myślę, że jest to pytanie o przyszłość. Bo myślę, że i prezydent Kaczyński zawsze nawiązywał do historii, nie po to, aby się w tej historii tylko grzebać, ale po to, żeby być mądrzejszym i żeby właśnie z poczuciem prawdy patrzeć w przyszłość. I myślę, że dzisiaj też warto jest, aby naród nasz spojrzał z pewną dumą w przyszłość, bo tylko właśnie poprzez realizację tych słów Bóg, honor, ojczyzna jesteśmy w stanie podejmować właśnie odważnie obowiązki życia publicznego. Jak myślicie, jaka jest...
Nie jest to łatwe, bo tak jak sobie powiedzieliśmy o kwestii tej prawdy, a tutaj trzeba sobie powiedzieć, że Bóg, honor, są to bardzo ważne wartości, ojczyzna jak najbardziej dla nas i teraz jest kwestia tego zagubienia wśród młodych ludzi też tych wartości, takich podstawowych. Przecież nieraz słyszymy o tym, namawiając gdzieś tam młodych ludzi, żeby na przykład wywiesili polską flagę, czy coś mi się tu nasuwa taka myśl, często mamy te uroczystości patriotyczne w swoich miejscowościach i zapytajmy, ile z nas chodzi na te uroczystości patriotyczne. Często jest to wyśmiewane. O, pójdziesz tam pod pomnik i tak dalej, i tak dalej. Często jest problem z tym, żeby młodzież, żeby zabrać poczet sztandarowy i tą młodzież wysłać na tą uroczystość. I często jakby znajomi się naśmiewają z tego, że się idzie. Tego dziś brakuje, te wartości dziś się pogubiły. Tak samo teraz jest pęd zabiegani, szukamy flag Polski, tak? A pytanie, a dlaczego ich nie mamy w domu? A dlaczego ich wcześniej nie mamy? I myślę, że tutaj, tak jak Marcin wspomniałeś, właśnie harcerze dają tego przykład. Tak samo trzeba spojrzeć na właśnie na te inne młodzieżowe organizacje, którym nie jest łatwo działać w tym świecie. Bo tak jak harcerstwo, czy to Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, tam są pewne wartości, tam jest pewne zawołanie, któremu się służy, tam jest jakby pewien kodeks taki, kodeks moralny też i to nie jest proste w tych czasach.
Ale myślę, Rafał, też, że dom tutaj jest, wiesz co, pierwszym tym źródłem, gdzie rodzi się patriotyzm, jest dom. Jeżeli nikt nie nauczył się w domu tego patriotyzmu, to troszeczkę będzie mu trudno. Aczkolwiek nie przeczę, że nie jest to sprawa jakiegoś czasu, czy dorosłości, czy dojrzałości człowieka, ale myślę, że pierwsza ta lekcja patriotyzmu to jest przede wszystkim dom. Postawa rodziców, szczerość, prawda i też to, żebyśmy też od rodziców uczyli się tego, że ta flaga zawsze jest obecna.
Tu mi się przypomina nasz jakby taki też autorytet dla wielu młodych ludzi i kochany Polak Jan Paweł II, który bardzo mocno podkreślał miłość do ojczyzny, a z drugiej strony ile razy sobie zawsze przypominam to, jak on mówił, żeby być z młodzieżą, wychowywać młodzież. I jak często powtarzał też te słowa, już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży, następne 1000 lat, no przecież te słowa do wielu Polaków pamięta. I teraz ja często się zastanawiam, że te słowa, one są wieczne. No bo jeżeli dzisiaj młodzi ludzie, jeżeli dzisiaj będziemy się naśmiewać z harcerstwa, no, będziemy się naśmiewać z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, z innych organizacji, które dbają o ten patriotyzm i ojczyznę, to zadają sobie pytanie, co będzie za 1000 lat. I dlatego takie to jest takie ważne. I ta triada Bóg, honor, ojczyzna, powinniśmy, rodzice powinni w tym kierunku wychowywać młodzież i tego nie wstydzić. I teraz, jeżeli dzisiaj rodzice wiozą dzieci pod Pałac Prezydencki i pokazują, jakie to jest ważne, i razem z dzieckiem idą na balkon i wywieszają polską flagę, to te dziecko, tak jak Rada powiedziałaś, one wpoi w siebie, to jest dla niej największa lekcja historii. One się nie nauczy, siedząc 30-50 godzin w szkole tego wszystkiego, jak nie przeżyje czegoś takiego. To jest sztandarowa lekcja historii.
Dostałem takiego SMS-a od Patrycji: Bóg, honor, ojczyzna, na wielu sztandarach w przemówieniach. Według mnie teraz pewnej grupie został Bóg, nielicznym honor, a ojczyzna to tylko w dowodzie. No, można też tak powiedzieć, nie? Natomiast jeszcze ktoś tu pisze. Witam, myślę, że poprzez tą katastrofę Katyń ujrzał światło dzienne, ale to jest znak od Boga, że nie warto prowadzić sporów politycznych, jak w przypadku prezydenta i Lecha Wałęsy. Teraz cała społeczność polska się gromadzi i jednoczy w zadumie w hołdzie. Okazujemy w tym prawdziwy patriotyzm. Nie wstydzimy się tego. Powiem, że w szkole między sobą cały czas rozmawiamy o tym wydarzeniu. Pytamy się siebie nawzajem, jak to będzie, dlaczego tak się stało i czy to tylko przypadek. Dzięki tej tragicznej sobocie przynajmniej ja zastanawiam się nad swoim życiem. Pozdrawiam, Ola. Myślę tutaj też te wypowiedzi, które padły w kontekście patriotyzmu. Z pewnością trudno też po latach komunizmu było narodowi wywieszać flagę w stosunku do państwa, którego się naród nie nauczył. I teraz myślę, że to wydarzenie z Katynia i szczególnie myślę, że znaczna część nawet polityków dzisiaj dążyła do tego, żeby pokazywać właśnie ojczyznę właśnie i te wartości historyczne. I to wydarzenie konkretne, to myślę, że to było odrobienie lekcji przynajmniej z kilkudziesięciu lat.
Myślę, że się powoli tego uczymy. Na pewno dużą lekcją było dla nas odejście Ojca Świętego 5 lat temu. Ale w tym kontekście, nawet tych symboli narodowych, zobaczcie, jak wiele osób bardzo spontanicznie wywieszało flagi bez wezwania polityków, bez wezwania mediów do tego, żeby to robić. To media dopiero zrelacjonowały, że w wielu domach, na wielu balkonach, w wielu oknach pojawiły się flagi. Mało tego, wiele osób biegło do sklepów i w takim małym mieście jak nasze okazało się, nie ma gdzie kupić flag, ale rodziła się potrzeba posiadania tej flagi. To oczywiście można powiedzieć, zbyt duża to cena, żeby wyzwalać w nas taką chęć, ale to się rodzi, to już jest.
Powoli musimy kończyć dzisiejszą audycję. Bóg, honor, ojczyzna, ale spróbujmy, każdy z nas, no takie przesłanie dla naszych słuchaczy, dla siebie, może w takim właśnie kontekście tego, co się wydarzyło i co może się wydarzyć. Bóg, honor, ojczyzna, z jakim testamentem pozostajemy właśnie od tych ofiar Smoleńska?
Przesłanie do młodych ludzi, aby te wartości tej triady, Bóg, honor, ojczyzna, aby nie bały się nosić na sztandarach i nie mówiły, że to jest staroświeckie złe, ale żeby właśnie pokazywały, że to są największe wartości i takimi wartościami się trzeba kierować w życiu.
Ja sądzę, że bo te wartości każdy z nas nosi w tym sercu, ale brakuje jeszcze tylko odwagi, aby wydobyć to na zewnątrz, aby nie mieć tego gdzieś głęboko zakopane.
Z pomocą przychodzą słowa Ojca Świętego, nie lękajcie się.
To prawda. I żebyśmy się nie bali wyrażać tego na zewnątrz. A więc odwagi w tym naszym patriotyzmie. Tego
I
nam
prawdy,
trzeba.
Prawdy, tak. Która rzeczywiście myślę, że wielu z nas nauczyła ta sytuacja prawdy, którą się teraz wymawia bardzo dużą literą i wszyscy wiemy, co znaczy, i żebyśmy się też tej prawdy nie bali w każdym wymiarze naszego życia.
Kim, nawet jeżeli będzie kim, bolało.
Tak, nawet
czyli nie bać się prawdy, to tak. Nie bać się Pana Boga.
Tak,
Bo właśnie jeśli człowiek bez Pana Boga buduje prawdę, to buduje prawdę bardzo subiektywną.
Na Panu Bogu, prawdę na Panu Bogu.
Tak jest, właśnie.
Nie czekajmy, aż przyjdzie niepowodzenie, tylko już dzisiaj poukładajmy swoje wartości, bądźmy patriotami.
No właśnie, służyć Bogu i Ojczyźnie. Bóg honoruje Ojczyznę. Żeby te słowa nie były tylko słowami na ustach, ale żeby one były już gdzieś głęboko w naszym sercu. I my wszyscy, jak tu jesteśmy, czy to poprzez organizację jaką jest KSN, czy to poprzez szkołę, mamy możliwość realizowania tego, żeby młode pokolenie właśnie w perspektywie kolejnych lat było bardziej patriotyczne, było bardziej wierzące i miało więcej honoru. Bo tego honoru dzisiaj w sposób szczególny naszej ojczyźnie potrzeba. Bo byliśmy upokarzani przez wiele lat, ale żebyśmy sami siebie nawzajem nie upokarzali. Dlatego też dziękuję bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy z nami się łączyli. Dziękuję wszystkim tutaj gościom obecnym w studio. Jeszcze ostatni SMS. Ludzie, do jakiej musi dojść tragedii, żeby Polacy przebaczyli Rosji? Czy musi ktoś zapłacić ponownie życiem? Nauczmy się przebaczać innym. To postawa być patriotą. Z pewnością tak. Z pewnością tak, ale z pewnością też przebaczać w prawdzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne audycje.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.